Dzień dobry, nazywam się Kamil Flig i witam Państwa w kolejnym czwartkowym forum SGH, inicjatywie realizowanej przez Forum Ekonomiczne i Szkołę Główną Handlową. Tematem dzisiejszego spotkania będzie innowacyjność polskiego sektora farmaceutycznego, a moimi rozmówcami są pan Michał Bieliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz pani profesor Ewa Sońta-Drączkowska z Katedry Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Dzień dobry,
dzień dobry.
Witam Państwa.
Szanowni Państwo, wypracowanie nowego leku może trwać nawet 15 lat i kosztować przedsiębiorstwo blisko 2 miliardy euro, ale na końcu mamy pacjenta, który czeka na innowacyjny produkt, czeka na terapię, która będzie dla niego dostępna. No i moje pytanie jest na początek do pana dyrektora. Dlaczego tak trudno jest stworzyć innowacyjny produkt, zwłaszcza w tym obszarze farmaceutyki?
Najprostszą odpowiedzią na to pytanie jest, że jest taka, że to, co było proste, zostało już wynalezione. Znaczy, my jesteśmy na etapie poszukiwania leków na jednostki chorobowe bardzo specyficzne, na takie, na które do tej pory sprawiały bardzo duże problemy zarówno w diagnostyce, w pogłębionej diagnostyce, jak i leczeniu. I w związku z tym szukamy leków, które są już celowane, szukamy leków, które odpowiadają też zmianom, jakim podlegają jednostki chorobowe, bo to nie jest tak, że te jednostki chorobowe cały czas są takie same, one też się zmieniają. Jak pokazał COVID, szukamy rozwiązań czasami szytych na miarę, które mają odpowiadać wyzwaniom, które czasami pojawiają się w sposób niespodziewany. Chociażby szczepionki stosowane przeciwko COVID-owi, one pokazały, na jak wysoki poziom już zaawansowania technologicznego my wchodzimy. W tym przypadku ta technologia była dostępna wcześniej. Wyzwaniem były pewne opory natury etycznej czy też psychologicznej podawania szczepionek z mRNA, które jest odczytywane przez większość z odbiorców jako pewna ingerencja w materiał genowy, ale to pokazuje tak naprawdę, z jakimi wyzwaniami nam przychodzi się mierzyć. Z jednej strony właśnie związane z skomplikowaniem tych technologii, z drugiej strony wyzwaniem jest tak naprawdę całe zasoby, które są potrzebne do zaangażowania w wynalezienie takiego leku. W naszym kraju wyzwaniem jest tak naprawdę zbudowanie pewnego rodzaju platformy współpracy pomiędzy biznesem, naukowcami, którzy są tutaj absolutnie kluczowi. Bez naukowców nie da się wynaleźć nowego leku. To wszystko się opiera na pracy naukowców i to naukowcy później mają za zadanie zbadanie, czy ten lek będzie działał w określony sposób. Czyli z jednej strony musimy znaleźć najczęściej jednak nową cząsteczkę, to jest jakby tutaj już takim, powiedział, twardym elementem, który wymaga ogromnej pracy. Z drugiej strony musimy udowodnić, że ta cząsteczka będzie miała określone działanie w danym wskazaniu. Czasami zdarzają się sytuacje, że badamy znaną cząsteczkę w nowych obszarach. Czasami okazuje się, że przy okazji poszukiwania jakiegoś leku odnajdujemy lek na zupełnie inną jednostkę chorobową. Takich przypadków mieliśmy troszkę w przeszłości, chociażby leki na potencję nie były badane na początkowo w kierunku właśnie tym. One zupełnie...
Czy to efekt uboczny?
Efekt uboczny, ale okazał się być sukcesem, jeżeli chodzi o inne obszary, więc te wyzwania przede wszystkim związane są z bardzo dużym zaawansowaniem potrzebnych nakładów, i to zarówno ludzkich, jak i jakby sprzętowych, technologicznych, no jak i tak naprawdę po drugiej stronie na końcu drogi w udowodnieniu, że ten lek po pierwsze jest skuteczny, ale po drugie, co jest nawet ważniejsze, jest bezpieczny, dlatego że to są te dwa ważne elementy, które zawsze są brane pod uwagę w ocenie tego, czy dany lek może być podany pacjentowi. Zawsze to jest mierzenie korzyści względem ryzyka stosowania danego leku. No i to są te wyzwania, które są najbardziej istotne. Oczywiście, kiedy się o tym mówi, to wydaje się być bardzo proste, ale kiedy zejdziemy na poziom tego, jak wiele cząsteczek musi zostać w ogóle zsyntezowanych, albo częściej mówimy, możemy powiedzieć nawet wyhodowanych, dlatego że leki biologiczne nie są lekami, które są syntetyzowane. One są uzyskiwane z hodowli komórkowych, z różnego rodzaju, co tak naprawdę jeszcze bardziej komplikuje ten proces.
O tym procesie jeszcze będziemy mówić zaraz, ale jedna rzecz jest ciekawa, o której pan wspomniał, to znaczy kwestia tych szczepionek na COVID. To w takim razie, jeżeli to jest tak skomplikowany technologicznie proces, tak angażujący zasoby, to jak to jest, że udało się taką szczepionkę stworzyć w rok czy dwa lata?
Tak jak wspomniałem, technologia była znana wcześniej.
Okay.
Możemy powiedzieć, że ona ma kilkanaście lat. To nie jest zupełnie nowy koncept, który się pojawił. No niemniej jednak, po pierwsze, do tej pory nie mieliśmy takiego wyzwania, które, no mówiąc krótko, przekonywałoby wszystkich, że jednak warto jest spróbować, tak, żeby sprawdzić, czy to będzie działać. Musimy pamiętać, że początek dopuszczenia szczepionek właśnie z tymi nowymi technologiami, one były dopuszczone warunkowo. Tak naprawdę cały czas była analizowana ich skuteczność versus skutki obecne. Mnóstwo no, nazwałbym niezbyt pozytywnych dyskusji było prowadzone właśnie w tym obszarze. Na dzień dzisiejszy te szczepionki są sprawdzone, na dzień dzisiejszy mają, można powiedzieć, jeden z największych wolumenów tak naprawdę podań w historii farmacji, medycyny. Na dzień dzisiejszy wiemy, że są bezpieczne. No niemniej jednak na początku no, ta dyskusja szła w kierunku właśnie weryfikacji. Okazało się, że absolutnie kierunek był właściwy, naukowcy mieli rację, ale tak jak powiedziałem, tutaj czasami w pewnych obszarach nie tylko dostępność technologii jest kluczowa, ale też właśnie moment, w którym my te technologie implementujemy, jest niezwykle ważny do tego, żeby one miały szansę się po prostu pojawić i przynosić benefit dla pacjentów.
No tak. Pani profesor, dlaczego tak trudno jest stworzyć innowacyjny produkt? Może coś tutaj dodamy, czyli z jednej strony to bezpieczeństwo, też te ogromne nakłady, ten czas, który jest potrzebny, ale czy to wszystko?
Znaczy, ja bym popatrzyła też z racji też mojej specjalizacji projektowej na taki projekt innowacyjny jako projekt, prawda? Więc musimy się zastanowić, co my chcemy osiągnąć, czy ten scope, zakres, prawda? Z drugiej strony ramy czasowe i te projekty są ogromnie długie, tak? Wymagają czasami 12, 15, nawet 20 lat rozwoju, więc to już mamy faktycznie dużą nieprzewidywalność tego, co się stanie, prawda? Mamy też oczywiście wysokie nakłady finansowe i konieczność posiadania wielkiego zaplecza infrastrukturalnego. To wszystko powoduje, że taki projekt jest naprawdę ogromnym wyzwaniem z punktu widzenia organizacji, zaplanowania i naprawdę te długie procedury później rejestracji, wysoka konkurencja w branży, jeżeli chodzi o takie główne takie no, gorące tematy, no, powoduje, że rzeczywiście są to przedsięwzięcia bardzo trudne. Jeszcze bym tutaj nadmieniła, że no, właściwie zarezerwowane dla big farmy i dużych graczy, tak? Można by powiedzieć. Na pierwszy rzut oka, prawda?
Tu wejdę słowo, że zauważamy udział tak naprawdę może nie startupów, bo to byłoby może zbyt duże uproszczenie, ale firm, które lokalnie chociażby zajmują się biotechnologią, gdzieś mają, mamy w nich naukowców, którym udało się wytworzyć nowy sposób na tak naprawdę wyszukiwanie technologii, no chociażby w obszarze szczepionek przeciwko COVID-owi pojawiły nam się dwie zupełnie nowe firmy.
Fantastycznie, bardzo się cieszę, że pan dyrektor to podkreśla, jeden ze sposobów.
Oczywiście pojawiają się różnego rodzaju porozumienia, ale to też jest ważne, aby o tym powiedzieć, że bardzo często jest tak, że te nowe leki, te nowe koncepty leków, bo czasami to nie są platformy lekowe, one nie powstają w laboratoriach tego, co nazywamy właśnie wielkimi firmami, big farmą, tylko powstają w mniejszych laboratoriach, a następnie tak naprawdę są przekazywane, sprzedawane, są te laboratoria czasami włączane. Mamy różnego rodzaju historie związane z tym, co się dzieje z wytwórcą, ale bardzo często to nie jest tak, że to właśnie lek został wytworzony w laboratorium wielkiej firmy farmaceutycznej. Mm-hmm. Czasami on powstaje w laboratorium uniwersytetu, czasami jest ta eureka, która się gdzieś pojawia w głowie naukowca, że on znajduje sposób i pomysł na to, w jaki sposób daną cząsteczkę, albo w ogóle ta jakaś cząsteczka może zadziałać w danym obszarze terapeutycznym. I tutaj oczywiście my na to patrzymy jak na wielki mechanizm, który działa. I on faktycznie jest ustrukturyzowany, bo nie da się, musimy mieć świadomość, że jedna na wiele cząsteczek jest tą, która jest dobierana, więc tak naprawdę to, co się dzieje behind the scenes, to, co się dzieje w tych laboratoriach, liczba cząsteczek, które są odrzucane na różnych etapach, od trudności w syntezie, przez potem mamy tą cząsteczkę, którą udaje się syntetyzować, udaje się ją wytworzyć, udaje się ją wyhodować, ale potem ona odpada na etapie badań klinicznych, bo okazuje się, że nie da się, znaczy ona nie wykazuje tych wszystkich, jakby już po podaniu na początku, w pierwszych fazach, potem już w tej fazie, kiedy podajemy normalnie ludziom te leki, okazuje się, że ona nie spełnia tych warunków, które powinny spełniać lek skuteczny i bezpieczny jednocześnie, więc tak naprawdę zanim my dochodzimy do tego jednego opakowania leku, który trafia do rąk pacjenta, my za sobą mamy tych prób bardzo, bardzo wiele i też w dyskusji o tym, to o tym się też nie mówi, ale w dyskusji potem o tym, jak powinno wyglądać wycena takiej technologii, o tym się nie pamięta, a to jest ten jeden z ogromnych kosztów, które trzeba ponieść, czyli trzeba pogodzić się z tym, że ileś cząsteczek, ileś konceptów nie będzie skutecznych, ale tak naprawdę to też trzeba, badanie każdego z nich trzeba sfinansować. To wszystko trzeba uwzględniać potem w tym sukcesie. To jest przedmiotem dużej debaty na całym świecie, tak naprawdę w jaki sposób to mierzyć, w jaki sposób kompensować finansowo. No niemniej jednak wydaje się, że przede wszystkim musimy o tym pamiętać, że tak to się dzieje.
Ale jeżeli to wszystko sprowadza się do finansów, no to wydawałoby się, że jest to w takim razie gra dla tych dużych, dla międzynarodowych koncernów. Pani profesor, czy w takim razie jest tutaj w tym łańcuchu tworzenia innowacji miejsce dla małych, tak jak mówimy, dla tych startupów, dla firm, które są gdzieś dostawcami innowacji, które mogą elastycznie reagować na to, co się dzieje na rynku?
No znaczy, ja już myślę, że tak troszeczkę przechodzimy w kierunku, co zrobić, żeby było lepiej, prawda? Bo mówimy raz o ryzykach, czyli tej wysokiej niepewności, ale z drugiej strony pojawia się też ta kreatywność, przedsiębiorczość, prawda? Bo wiadomo, duzi są powolni, działają proceduralnie i ta kreatywność może jest w jakiś sposób ograniczana, więc siła absolutnie jest. Jednym z takich pomysłów, jak właśnie ten ekosystem miałby działać, jest łączenie dużych i małych. Bardzo dużo tutaj robi na przykład Adamet, współpracuje ze startupami intensywnie w ramach nawet takiej organizacji, którą prowadzi moja koleżanka Magda Jabłońska, MIT Enterprise Forum, i tam łączy startupy Adamedu właśnie z młodymi przedsiębiorcami. Ale jeżeli tak patrzeć na rynek polski przynajmniej, jest on dosyć płytki, tak? Bo mamy dosyć transparentną ilość graczy na tym rynku cały czas, małych. No, myślę, że to jest tak mniej więcej około 100 kilkunastu firm może w tym zakresie, które się liczą i mogłyby stanowić ten taki input do innowacji dużych firm. No z polskich przedsiębiorstw, Polpharma, Adamet, no jeszcze takich rodzimych powiedziałabym, zarządzanych też właścicielsko, więc tutaj też ta perspektywa może, tak właśnie dyskutowałam z moją koleżanką, wyszło nam, że być może ta długofalowa perspektywa też skłania ku temu, że te firmy rodzinne sobie tak fajnie w tym wyścigu radzą, prawda? Bo to jednak nie jest to spojrzenie na 10-15 lat inwestycji, no to jednak trzeba mieć długi oddech tu, prawda? To się pan zgodzi.
Czy trzeba mieć oddech i rozumieć, że ta noga research and development musi być bardzo, bardzo wyraźnie jakby zaznaczona. To nie jest przy okazji.
Dokładnie.
To musi być oddzielny element prowadzonej działalności. Tutaj pani Ewa wspomniała o firmach polskich, ale ten koncept współpracy z mniejszymi podmiotami, on się realizuje na całym świecie. Znaczy, to możemy sobie zadać pytanie, w jaki sposób, oczywiście rozumiejąc, że tutaj już ta współpraca się odbywa, w jaki sposób szukać właśnie linków pomiędzy polskimi naukowcami, którzy otwierają swoje działalności. Mamy firmy, czy to też nie jest widoczne, dlatego że to nie są fabryki dymiące, stojące, skąd przyjeżdżają, wyjeżdżają ciężarówki, to są biura projektowe, gdzie pracuje się na wysoko zaawansowanych technologiach informatycznych, gdzie się kreuje, gdzie się wylicza, prowadzi się wyliczenia, i takie firmy u nas są, one uczestniczą w tym procesie. Dość powiedzieć, że Polska jest na 11 miejscu, jeżeli chodzi o liczbę badań klinicznych na świecie.
Tak.
Więc możemy sobie powiedzieć, że tak naprawdę, i to też jest element tak naprawdę powstawania leku innowacyjnego, więc kiedy spojrzymy sobie na to, gdzie my jesteśmy na mapie, jak jesteśmy dużym krajem, jakie mamy zasoby, jakich mamy tak naprawdę elastycznych i sprawnych naukowców, którzy cały czas nie są tak bardzo, by to dobrze ująć, nie są tak bardzo wyspecjalizowani, są elastyczni. Cały czas jeszcze ta część nasza, świata i Europy jest bardzo elastyczna, gdzie przeskakujemy multidyscyplinarnie, czasami z jednego tematu w drugi, to przynosi ze sobą bardzo dużą wartość. I wydaje się, że my jako kraj, jako Polska, już jakby wychodząc, jakby zawężając region europejski do naszego kraju, mamy tutaj ogromny potencjał. I wydaje się, że jest on zauważany. Mamy tutaj w Polsce nie tylko te obszary research and development. My widzimy, że ci najwięksi gracze, wielkie firmy lokują tutaj różnego rodzaju centra kompetencyjne.
No właśnie, o to bym chciał dopytać, bo Jak myślimy o poziomie innowacyjności kraju, to często łapiemy się w taką pułapkę, że myślimy o tych rodzimych firmach. Ale to rzeczywiście jest cały ekosystem i przecież firmy międzynarodowe, które lokują tutaj działalność, również lokują te centra badań i rozwoju, również lokują istotne z punktu widzenia łańcucha tworzenia wartości jednostki. No i czy Polska jest takim krajem, który jest ważny w tym łańcuchu, w branży farmaceutycznej? Czy Polska jest innowacyjnym krajem pod takim względem?
Znaczy, to absolutnie możemy potwierdzić. Znaczy, to nawet nie jest kwestia odczuć, tylko to jest kwestia faktów, czyli obecności i zaangażowania firm, i to nie w Warszawie, my nie mówimy tutaj, że mamy te centra w Warszawie, one są zlokowane w całej Polsce. I absolutnie w sposób taki, bym powiedział, zdywersyfikowany są obecne w naszym kraju. To, co myślę, że warto jest podkreślić, my musimy mieć świadomość tego, że dawno i niedawno, 100 lat temu, Polska stała w produkcję farmaceutyczną. My w samej Warszawie mieliśmy kilkadziesiąt wytwórców leków. No ja jako farmaceuta mam tą wiedzę, to często byli farmaceuci, którzy z aptecznej produkcji przychodzili i ją skalowali. Niestety 80 lat ostatnie spowodowały, że nie mieliśmy szansy mieć takich firm znanych, z takimi znanymi markami, jak to jest na całym świecie. Ale te firmy, te marki, które my znamy, one mają 100 lat. Czyli tak naprawdę no my tutaj zostaliśmy, no mówiąc krótko, wyjęci z tej historii rozwoju narodowych firm farmaceutycznych, narodowego przemysłu, ale jednocześnie to nie wynika z tego, że my nie mamy do tego zasobów, my nie mamy do tego możliwości. My powiedzieliśmy, że jesteśmy absolutnie predestynowani do tego, żeby to mieć. Zwróćmy uwagę, że mamy dużych producentów, chociażby w Słowenii. To jest taki kraj, który stoi farmacją, nieduży. Mamy producentów w krajach, które nas otaczają. Oczywiście nasi rodzimi producenci też są, już my ich widzimy, ale jednocześnie widać jest, że obecność tej globalnej farmacji w Polsce jest zauważalna. I z mojej wiedzy, a myślę, że na dzień dzisiejszy mogę tutaj w 100% jakby ją przekazywać, zainteresowanie tym, aby te aktywności w Polsce były większe, jest absolutnie komunikowane i myślę, że warto jest zastanowić nad sposobami, aby tą obecność w Polsce rozwijać.
No właśnie, to jakie by to miały być sposoby? Bo widzimy, to też pokazała pandemia, że kwestia, gdzie zlokalizowana jest produkcja i skąd wypływają te statki z konkretnymi produktami, ma znaczenie. Widzieliśmy to po tej sytuacji przerwania łańcuchów dostaw z Azji. No i nagle rozpoczęła się taka dyskusja, że może właśnie produkcja tych kluczowych, strategicznych elementów, takich jak właśnie leki, jak wyroby medyczne, powinna być prowadzona w Europie. Czy na to jest szansa?
Znaczy, tutaj mogę znowu wyjść z dobrą informacją. Leki innowacyjne zasadniczo produkowane są w Europie, w Stanach Zjednoczonych, w Japonii. Do tego dołożymy sobie Kanadę, dołożymy sobie cały czas europejską, ale już nie unijną, Wielką Brytanię. To jest absolutny rdzeń produkcji leków innowacyjnych.
Ale chyba substancje czynne potrzebne w procesie produkcji
tu
są.
Tu właśnie jest bardzo ciekawa historia, dlatego że produkcja oparta o Indie i Chiny, bo to są te dwa kraje, które są podnoszone jako potencjalne źródło wyzwań w dostępności do leków, to jest tylko 11%. Z badań, które prowadziły firmy innowacyjne pomiędzy sobą, sprawdzały, gdzie. Mówiąc krótko, tutaj z tej strony jesteśmy bezpieczni, ten wielki tankowiec czy też drobnicowiec, który zablokował kanał Suezki, nie miał wpływu na dostępność do leków innowacyjnych. Kluczem do tego udziału na rynku i wzrostu są jednak decyzje legislacyjne i decyzje podejmowane przez, w tym przypadku, ministra zdrowia, czyli mówiąc krótko, jeżeli obejmujemy refundacją leki, no to wtedy one są, jeżeli ich nie obejmujemy, no to tak naprawdę one dla pacjentów dostępne są tylko w ograniczonym stopniu. W przypadku leków bez recepty tak naprawdę inne mechanizmy decydują o tym, czy dany lek jest tak naprawdę przez pacjentów kupowany i używany, czy też nie. Niemniej jednak tutaj myślę, że w ogóle nie będzie polemiki, różnic między nami zdań. Absolutnie jest tak, że jeśli chodzi o polskich producentów, to tak naprawdę to są producenci generyczni. Tak naprawdę prowadzone są prace i one to są raz na jakiś czas anonsowane, że jest poszukiwanie pierwszego nowego polskiego leku, który będzie nosił miano innowacyjnego. I my trzymamy kciuki za to. My tutaj absolutnie wydaje się, że każdy nowy wynalazek tak naprawdę napędza to, co jest najbardziej istotne, czyli rozwój, no w tym przypadku rynku farmaceutycznego. I nikt tutaj, myślę, że nie ma jakby nic naprzeciwko temu, abyśmy tych firm polskich, innowacyjnych mieli bardzo wiele. Ja będę bardzo szczęśliwy, bo będę mógł te firmy zaprosić do swojego związku. Tutaj jakby skręcając troszkę w stronę mojej prywaty, tak? I prywatnego zainteresowania, jeżeli chodzi o zajmowaną funkcję, ale absolutnie to wyzwanie jest duże. Cieszymy się, że polskie firmy podchodzą do tego i to na pewno warto jest wspierać. Warto jest też, myślę, rozmawiać o tym, co jest realnym wsparciem, no bo przedsiębiorcy oczywiście prowadzą swoją działalność. Jak powiedziałem wcześniej, Polska jest w miejscu i posiada zasoby takie, które absolutnie wspierają lokowanie inwestycji. Myślę, że warto jest rozmawiać o tym, w jaki sposób dostarczać właśnie przestrzeni prawnej do tego, żeby firmy, i to niezależnie, czy to są firmy polskie, czy to są firmy globalne, aby te firmy miały poczucie stabilności i tego, że jeżeli dzisiaj zaczną inwestycje w taki lek, który będzie dostępny no, za lat 10, bo ta perspektywa naprawdę bywa bardzo odległa, że one będą wiedziały, czego się spodziewać. A jeżeli my mamy poczucie zmiany przepisów często, jeżeli my mamy poczucie tego, że no, gdzieś tam jest cały czas dążenie do tego, aby właśnie tą innowację gdzieś tam troszeczkę przykręcać, no to ta chęć do tego, żeby inwestować, jest mniejsza. Szuka się łatwiejszych sposobów, które będą krótkofalowe, będą przynosiły benefit w krótkim czasie, a nie w tak długim, o którym my tutaj sobie rozmawiamy. Oczywiście każde wsparcie ze strony rządowej otwierające drzwi, tak jak właśnie chociażby w branży motoryzacyjnej. Przecież my tych inwestycji troszkę mamy, ktoś drzwi otworzył. Nie do końca mam przekonanie, że te oko rządowe skierowało się w stronę farmy, tak, przemysłu farmaceutycznego. Wydaje się, że jest tutaj dużo do ugrania. Wydaje się, że poszukanie rozwiązań, i to tak jak powiedziałem, wydaje się, że szukanie rozwiązań rozwojowych, otwieranie drzwi dla właśnie research and development, da szansę zarówno producentom polskim, jak i międzynarodowym do tego, żeby w Polsce się lokować. Niestety sytuacja, która jest obecnie za naszą wschodnią granicą, będzie powodować, że to Polska będzie stawała się tym miejscem, gdzie będzie szukało się lokowania, i teraz chodzi o to, żeby to wspierać, chodzi o to, żeby tym pomagać, oczywiście nie wykorzystując sytuacji straszliwej, która się dzieje za naszą granicą, ale no, prawda jest taka, że po prostu gdzieś te inwestycje będą musiały być lokowane.
No właśnie, to na chwilę zatrzymajmy się w takim razie na tym, jak rzeczywiście taki ekosystem, czy takie otoczenie, które sprzyja lokowaniu tych innowacji, zbudować. Czy to jest kwestia tylko i wyłącznie regulacji? No bo też jak myślę o tej branży farmaceutycznej, no po drugiej stronie mamy jednak klientów, mamy pacjentów. Leki w Polsce, z tego co wiem, należą do jednych z najtańszych w Europie. Mamy też teraz zmianę w prawie refundacyjnym. Czy to też jest element budowania takiego przyjaznego otoczenia dla producentów w ramach tego krajowego systemu?
Najpierw warto zaznaczyć, że leki są najtańsze, ale płatności nie są wcale dla pacjenta najniższe.
I to cały czas, to jest też sprzeczne. O tym rozmawialiśmy na jednym z ostatnich spotkań.
Cały czas wiele dyskusji dotyczących polityki lekowej i państwa no, do tego dotyka. Ale musimy pamiętać o jednej niezwykle ważnej rzeczy, że w przypadku branży farmaceutycznej regulacje, ja nie jestem w stanie tutaj co do przecinka, co do miejsca po przecinku podać, ale jeżeli powiemy, że od regulacji zależy 90% sukcesu firmy, to się pewnie bardzo nie pomyla. Tak, dlatego, że ona w zasadzie droga leku od jego wynalezienia do jego dostarczenia pacjentowi jest w 100% opisana przepisami. I teraz każda zmiana w tym ekosystemie prawnym niesie za sobą konsekwencje. Ułatwia, utrudnia.
Często koszty.
Koszty, ale musimy też pamiętać, że szczególnie w przypadku firm globalnych, my pracujemy w standardach, które są, i ścieżkach, które są w pewien sposób utarte. Kiedy raz się ustawi, to wcale nie jest tak łatwo przestawić to na inne tory. W wielu miejscach, w dyskusjach z decydentami, no pojawia się ten brak zrozumienia, że w zasadzie, no przecież skoro firma jest taka duża, to ona, jeżeli czegoś brakuje w jednym miejscu, gdzieś produkcja jest zaburzona, to w zasadzie nie powinno być problemu, żeby w innym miejscu to skompensować. A ten problem jest bardzo duży, dlatego że od tak prozaicznych kwestii jak inne strefy czasowe i chociażby organizacja spotkań, która powoduje, że to nie dzwonimy do siebie po wypiciu poradnej kawy, tylko trzeba to faktycznie dobrze zaplanować, przez to, że no, statki, samoloty, transporty, to wszystko jest poustawiane. W fabrykach mamy przeglądy, mamy zaplanowaną produkcję na wiele miesięcy do przodu. Nie mówimy o tym, że to my sobie dzisiaj mamy wolne 2 godziny, to sobie doprodukujemy coś. Nie, tam każda minuta produkcji i wykorzystania hal produkcyjnych, osób zatrudnionych jest wyliczona tak naprawdę w sposób absolutnie, nie do ułamka sekundy, ale co do godziny tak naprawdę tak się możemy z tym zgodzić. Więc to są te wyzwania, które bardzo mocno są stawiane wszelkim zmianom. Kiedy zmiany wprowadzamy, one wprowadzają w ten ekosystem wiele zaburzeń, które nie zawsze są korzystne i powodują, i są tak naprawdę do zarządzania w krótkim czasie, bo w długim czasie, w dużej perspektywie liczonej powiedzmy w miesiącach czy w latach, absolutnie branża ze wszystkim jest w stanie poradzić, ale kiedy oczekujemy takiego szybkiego dostosowania się do zmieniających się przepisów, to doświadczenie pokazuje, że chociażby wprowadzenie ustawy refundacyjnej, czy wprowadzenie jakichś zmian w regulacjach, czasami czysto technicznych, dotyczących dystrybucji, wymogów dla hurtowni farmaceutycznych, które są kluczowe do tego, żeby lek trafił od producenta do apteki, okazywały się doprowadzać do dużych zaburzeń. Wprowadzenie ustawy refundacyjnej, ocenianej jako bardzo skuteczny akt prawny, na pewnym etapie doprowadziło do zwiększenia eksportu równoległego, bo ceny tak się obniżyły, co spowodowało, że leków w Polsce zaczęło brakować. Trzeba było szukać nowych regulacji, co zabrało kilka lat, które skutecznie będą gwarantowały, że te leki będą dostępne dla polskich pacjentów. Więc tak jak tutaj widać,
wszystko jest systemem naczyń połączonych
i niezwykle trudno jest w tym systemie ze stuprocentową pewnością wprowadzać zmiany, przekonując, że na pewno nic złego się nie wydarzy, bo to, że się coś wydarzy, jest prawdopodobne, jest bardziej prawdopodobne niż mniej, szczególnie w rynku, właśnie w branży innowacyjnej, gdzie tych zależności jest jeszcze więcej.
No tak, ale może, żeby jednak wprowadzić odrobinę optymizmu, pani profesor, czy są jakieś takie narzędzia, które mogłyby wesprzeć tych inwestorów, mogłyby stworzyć taki ekosystem, który byłby bardziej sprzyjający innowacjom?
Ja akurat, proszę państwa, dokopałam się takich przykładów amerykańskich, z rynku amerykańskiego, to akurat cytuję takiego pana profesora, który się zajmuje lekami onkologicznymi tam. I on bardzo takie trafne uwagi, zapomniałam nazwisko, więc je przytoczę, dawał, że właściwie powinniśmy mieć tutaj taki system wspierania tych innowacji na wczesnym poziomie, na etapie już uwiarygadniania idei, tak? To się w farmacji tak nazywa, czyli na takiego eksperymentu póki co jeszcze, szybkiego sprawdzenia, czy faktycznie ten nasz pomysł działa, czy on jest skuteczny, czy cząsteczka ma to oddziaływanie, które w warunkach laboratoryjnych chcemy faktycznie potwierdzić. I na to rekomendowane są właśnie systemy takich małych grantów, tak, które są do zgromadzenia, właśnie krótkie eksperymenty uwiarygodniania leków.
Czyli nie tylko te duże inwestycje.
Dokładnie o to chodzi, tak? Troszeczkę jest krytyka pod kątem europejskiego systemu wspierania właśnie innowacji w farmie, że właśnie duże to są bardzo granty, tak? A może można by je podzielić na jakieś małe transze i próbować eksperymentować w małych podejściach, zanim faktycznie ta idea się sprawdzi i można by było ją finansować w jakiś taki zorganizowany sposób. Więc tak naprawdę też rząd powinien bardzo mocno ten wczesny etap innowacji wspierać, bo od niego bardzo dużo zależy później, na dalszym etapie. Tak jakby to nawozimy ziemię, żeby te ziarenka rosły, prawda? To jest, wydaje mi się, kluczowe tutaj, co ja widzę, że dosyć kuleje. Jest na przykład w USA taki wzorzec Small Business Innovation Research, tak zwany SBIR, gdzie właśnie te granty są niewielkie i tutaj są one finansowane przez rząd. Tak, także to, wydaje mi się, byłby bardzo fajny pomysł, żeby przenieść go na rynek tutaj w Polsce. No bo faktycznie mamy też w Izraelu też taki model, że rząd bardzo dużych transzy wspiera innowacje w ogóle, tak? Więc w tych krajach, gdzie te innowacje są mocno wspierane, no one się jednak rodzą, tak? I to jednak jest wysokoryzykowne przedsięwzięcie z punktu widzenia środków publicznych i takiego moral hazard, powiedziałabym. bo oczywiście, że gdzie są pieniądze, tam też są malwersacje, no ale tu już musimy ten system tak skonstruować, żeby tych malwersacji nie było, no bo inaczej no, jesteśmy w takiej sytuacji trochę patowej, bo musimy dawać pieniądze, a nie możemy się bać ich dawać, prawda?
No tak, ale panie dyrektorze, no bo widzimy w mediach często polityków fotografujących się właśnie pod otwieranymi nowymi zakładami. Często to jest branża, tak jak pan wspominał, motoryzacyjna, czy, ale jakoś gdzieś tam nie wpadło mi w oko albo nie zapadło w pamięć, żeby politycy się fotografowali pod fabrykami leków. I jak to jest? Czy to wsparcie ze strony rządu dla, czy w ogóle od sektora publicznego, też to regulacyjne, czy w Polsce ono jest sprzyjające, jeżeli chodzi o lokowanie takiego biznesu farmaceutycznego? No bo wiemy, że Polska przoduje w tych różnych zestawieniach bezpośrednich inwestycji w różnych sektorach, ale czy w tym obszarze farmaceutyki również tak jest? Czy Polska jest atrakcyjnym miejscem do lokowania biznesu?
Tak jak powiedziałem, atrakcyjna jest, na pewno potrzebuje pomocy. Mhm. Jakby branża na pewno tutaj potrzebuje pomocy i też pokazania Polski menadżerom, którzy są czasami bardzo daleko od naszych granic, że Polska jest miejscem, gdzie ten biznes będzie się rozwijał, gdzie będzie wspierany. Pamiętajmy o tym, że na tej takiej mapie globalnej to my jesteśmy pół centymetra od miejsca, gdzie spadają bomby. I też musimy mieć świadomość tego, że tego rodzaju elementy musimy uwzględniać i pokazywać Polskę, że jest miejscem, w którym warto jest inwestować. Ale ja bym tutaj szedł troszeczkę jeszcze poziom niżej. Tutaj pani Ewa wspominała o grantach. My mamy pierwsze jaskółki takiego otwarcia na ten kierunek. Mamy Agencję Badań Medycznych, która właśnie to robi. Ona właśnie ma za zadanie wspierać w tym przypadku badania medyczne, ale one są elementem rozwoju farmacji, rozwoju medycyny. Więc można powiedzieć, że to myślenie już się pojawia. Wydaje się, że duża praca jest do wykonania nad zwiększeniem konkurencyjności polskich uczelni w tym udziale.
No właśnie, o tą rolę szkolnictwa, nauki.
Tutaj nauka jest, proszę Państwa, no to są w Stanach Zjednoczonych to jest absolutnie bezpośredni link. Firmy farmaceutyczne współpracują z uniwersytetami, współpracują z naukowcami. Czasami to są instytuty prywatne, czasami to są gdzieś tam powiązania finansowania publicznego z prywatnym, ale szuka się wszelkich dróg, aby ta nauka miała szansę rosnąć. No, Krzemowa Dolina była takim miejscem, gdzie nam całe IT urosło, ale takich miejsc, gdzie przemysł farmaceutyczny rośnie, jest bardzo, bardzo wiele. I teraz nasz model prowadzenia, czy też budowania nauki jest inny. Znaczy, my musimy szybko dogonić i wejść w buty tego, co przez te kilkadziesiąt lat, kiedy my szliśmy gospodarką planową, raczej odtwórczą,
straciliśmy.
I to trzeba tak naprawdę odbudować i spowodować, żeby nasze uczelnie, które są doskonałe w edukacji, nasi studenci są naprawdę bardzo dobrze przygotowani, żeby z tą ofertą naukową, którą mają, były na tym samym poziomie. Bo my rok do roku wypuszczamy doskonałych absolwentów. Poziom naszych młodych naukowców, no bo w większości to są jednak osoby z tytułami naukowymi, jest naprawdę bardzo wysoki. Teraz chodzi o to, żeby dać im przestrzeń do tego, żeby tą swoją wiedzę, możliwości mieli szansę realizować, żeby zarobki w tym obszarze były konkurencyjne, bo to też, proszę Państwa, no to jest niezwykle istotne. Jeżeli młody człowiek ma do wyboru pójść do firmy, bądź zostać w nawet najbardziej zaawansowanym instytucie naukowym, to jednak jest pewna różnica.
Za ułamek tych.
Tak jest, więc myślę, że warto jest o tym myśleć i warto jest szukać drogi do tego, żeby ci polscy naukowcy po pierwsze chcieli się tym zajmować, żeby nie przechodzili tylko i wyłącznie do pracy w szeroko pojętych firmach, już nie mówię tylko o farmaceutycznych, tylko żeby też mieli szansę się zrealizować, bo widać, że ten model, mówiąc krótko, działa. Tak? Nie musimy patrzeć na Stany Zjednoczone, możemy popatrzeć na to, jak działa to chociażby w krajach skandynawskich, gdzie naprawdę mamy tam tych firm, może szeroko znanych nie jest bardzo wiele, ale jeżeli one już są, to one są naprawdę, można powiedzieć, perełkami.
Czy w Szwajcarii.
Tak, no, w Szwajcarii to już w ogóle możemy ją w ogóle w inne miejsce odłożyć. Bardzo duża część podejmowania decyzji w krajach skandynawskich na wszystkich poziomach jest oparta na naukę. Mhm. Chociażby kwestie wdrażania nowych świadczeń medycznych. To wszystko opiera się wcześniej o ekspertyzę naukową. Myślę, że w Polsce my jesteśmy przed tym. Mhm. Myślę, że warto jest iść w kierunku takim, aby decydentów wspierali naukowcy, żeby ta ekspertyza naukowa była czymś numer jeden, a jednocześnie, aby ta ekspertyza naukowa miała szansę być właściwie odczytywana przez szeroko pojęty biznes i aby ten mecz nauki z wdrażaniem różnego rodzaju rozwiązań biznesowych miał szansę się przeprowadzać. Myślę, że to jest największe wyzwanie, jeżeli chodzi o tworzenie innowacji w pewnych obszarach, tak jak obszar chociażby wyrobów medycznych, technologii IT. To jest o wiele łatwiej, bo my nie musimy mieć aż tak dużego zaplecza. Ważny jest pomysł, koncept. Tak naprawdę jak się ma koncept, to już w zasadzie się ma pół sukcesu.
Krótka droga na rynek.
Tak jest. A w przypadku rynku farmaceutycznego ta droga, no to jest dopiero początek. Od konceptu do dojścia do ręki pacjenta, to naprawdę liczymy to w latach. I to jest duża bariera wejścia. To jest duża bariera wejścia i musimy powalczyć o to, żeby na wielu poziomach ją tak naprawdę zmniejszać i powodować, że przede wszystkim ktoś będzie chciał to robić.
No tak. Pani profesor, jako praktyk.
To znaczy, ja powiem szczerze, że jestem takim prakademikiem, czyli pracuję w biznesie, ale również uczę z przyjemnością na uczelni, studentów wiedzą, im przekazuję. I słyszę z obu stron zawsze ta dyskusja, o której pan mówi, bariery pomiędzy nauką a praktyką, jak zrobić, żeby te dwie światy zaczęły się komunikować płynnie. No są naprawdę już omawiane wielokrotnie i myślę, że na wielu konferencjach dochodzimy do pewnego rodzaju muru, ale jest lepiej. Ja myślę, że zaczęły działać właśnie te centra transferu technologii na uczelniach, że sporo się na ten temat mówi, mówi się o komercjalizacji, mówi się o tym, że uczelnie się powinny otworzyć i te światy zaczną się ze sobą komunikować. Ja myślę, że to jest też kwestia zachęt, bo tam, gdzie naukowiec widzi, że ma pieniądze możliwe do zrobienia, to on będzie szedł w tym kierunku. Jeżeli on na przykład jest wynagradzany za robienie artykułów naukowych, no to nie będzie miał zachęty ku temu, żeby iść do biznesu, prawda, z tym swoim wynalazkiem. Tak. Także tych naukowców trzeba by na tych wynalazkach uwłaszczyć, tak jak jest model w Niemczech na przykład, że oni faktycznie pracując na uczelni mogą być bardzo zamożnymi ludźmi i posiadać własne firmy. Dlaczego nie? Prawda? Oni nie powinni być karani za to, że są innowacyjni, ale promowani. Mam poczucie, że w tym myśleniu jest pewien rodzaj blokady, którą powinniśmy systematycznie zwalczać. Tak? I to nie wiem, czy są możliwe jakieś takie odgórne mechanizmy, żeby spowodować, że ci naukowcy chętnie komercjalizują swoje rzeczy. Też mogłabym się tutaj posiłkować czymś takim, no, co jest bardzo znane w Europie, mianowicie European Innovation Scoreboard. Mhm. Jak Państwo znacie, my jesteśmy w tym ogonie tych nie lagging innovators. Tak, no niestety, tak gdzieś trzeci, czwarci od końca. Ja obserwuję ten scorecard od 10 lat, tam się niewiele zmienia po prostu, jeśli chodzi o tą pozycję Polski. No i tutaj te czynniki wspierające, no to oczywiście zasoby ludzkie, tak? Otwarty właśnie ten system badań, no i wsparcie finansowe. No i oczywiście na to się nakłada warstwa aktywności firm, czyli poziom inwestycji w R&D, powiązanie z przedsiębiorczością i kapitał intelektualny, tak? Czyli jakby patenty. Te wszystkie elementy oczywiście są w tym scoreboard widoczne i oceniane. Moglibyśmy je tak pojedynczo analizować dla branży farma, prawda? Patrzeć sobie, gdzie są nasze mocne, słabe strony. No ale to jak pan dyrektor powiedział, no generalnie kapitał ludzki mamy, prawda? Co zrobić, żeby go zatrzymać? Co zrobić, żeby było atrakcyjnie, żebyśmy my chcieli zostawać w Polsce? Bo ja widzę niepokojące zjawisko wśród studentów, no że oni planują kariery, ci najlepsi planują karierę za granicą. To mnie martwi. I myślę, że jest tu dużo pracy, wymagałoby właśnie, żeby tych ludzi z farmy zatrzymać. A poza tym też to jest, no, świat się otworzył, Europa się otworzyła, można pracować zdalnie, tak? Czyli te granice się zatarły. Czyli my bardzo często teraz pracujemy, nawet nie wiemy, dla jakiego kraju pracujemy, tak? Bo ja na przykład pracuję teraz w Polsce, ale robię projekt dla Niemców, tak? No. Więc pytanie, dla kogo ja pracuję? To jest też takie podstawowe pytanie. Myślę, że też z Polski można pracować dla Szwajcarii czy dla Belgii, prawda, w farmacji.
Słodnie.
Także świat stał się globalny, farma stała się globalna i te kariery też powoli stają się globalne.
Szanowni Państwo, zbliżamy się do końca naszego programu i tradycją ostatniej części czwartkowego forum są pytania wzajemne, dlatego prosiłbym najpierw Panią Profesor o pytanie do Pana Dyrektora, a
proszę
później
mnie
o rewanż.
Zabić swoim pytaniem.
A później o rewanż.
Ja mam właściwie dwa pytania. Jedno mam natury ogólnej, a drugi mam natury takiej specyficznej, która mnie osobiście interesuje.
Proszę, zapraszam.
Może zacznę od tego pytania. Czy jak pan dyrektor w ogóle ocenia taką sytuację dla farmy po COVID-zie? Co się zmieniło w ogóle w konstelacji branży farmaceutycznej?
Jeśli chodzi o samą konstelację branży, to Można powiedzieć, że tych zmian wielu nie ma. Znaczy tutaj nie zauważamy, oczywiście są firmy, które ze swoimi produktami, rozwiązaniami wstrzeliły się niejako w tą potrzebę kryzysową, covidową. No niemniej jednak nie zauważamy tutaj wielkich zmian. Co ciekawe, no wydawało się, że chociażby obszar szczepień ochronnych nagle powinien nam tutaj urosnąć, ale widać jest, że ruchy antyszczepionkowe chociażby skutecznie cały czas działają w kontrze do tego i jak pokazują dane opublikowane przez Ministerstwo Zdrowia, ten poziom chęci chociażby szczepienia się jest cały czas nie taki, jakbyśmy oczekiwali, więc wbrew pozorom to takie dążenie wahadła do powrotu do pozycji zero jest zauważalne. To, co się dzieje z firmami farmaceutycznymi, jest pochodną tego, jak zachowują się pacjenci, jak działa system ochrony zdrowia. Mhm. Ten system się wbrew pozorom bardzo nie zmienił. Pojawiła się recepta, pojawiły się teleporady, pojawiły się, no, pewne zmiany zachodzą. Pojawiła się chociażby teraz ostatnio opieka koordynowana, która rośnie. Pojawia się w aptekach opieka farmaceutyczna, o tym się pojawia się dyskusja. Ale to są cały czas, to nie są zmiany fundamentalne. To nie są takie zmiany, które...
Raczej procesowe,
ewolucje, pewna ewolucja. Mhm. I system jednak, tak jak każdy z nas dąży do tego, żeby nie było kolejnego lockdownu, żebyśmy nie siedzieli w domach, tak wszyscy próbują wrócić do tego, do czego się przyzwyczaili, czyli do funkcjonowania w miarę na utartych ścieżkach, co powoduje, że tak naprawdę całe otoczenie, w tym firmy farmaceutyczne, też w tych ścieżkach jakoś tam są. Mniej pracujemy więcej zdalnie, mniej fizycznie w miejscu przy biurku, tak? To są te zmiany, które też nie są za sobą pewne konsekwencje. Co ciekawe, po COVID-zie też te zachowania pacjentów obserwujemy, że one też nie są jednorodne. Część pacjentów deklaruje zwiększenie nakładów, około 25%, ale około 25% deklaruje zmniejszenie nakładów. Mhm. Kiedy popatrzymy na projekt ministerialny profilaktyczny, badań profilaktycznych dla osób powyżej 40 roku życia, on nie okazał się być wielkim sukcesem. Czyli pomimo tego, że tutaj mnóstwo mieliśmy dowodów, że trzeba o siebie dbać, że ten stan zdrowia w takich sytuacjach jak pandemicznych może przekładać się na szansę na przeżycie tak naprawdę. Okazuje się, że to cały czas nie rezonuje jeszcze w takim wymiarze, jakbyśmy tego chyba wszyscy oczekiwali. W związku z powyższym te zmiany, tak jak powiedziałem, nie są aż takie wielkie, jakbyśmy mogli się spodziewać po tak dużym kryzysie, który miał miejsce.
Ale gdzie farma była dużym beneficjentem też w sumie.
Znaczy, miała swoją rolę do odegrania, tak, więc jakby to wszystko, co potem się dzieje z tym, jakby jest konsekwencją tego, że oczekiwanie do tego, żeby rozwiązania pojawiły się szybko, żeby były skuteczne, no tak naprawdę jakby były przyczyną tego wszystkiego, co się wydarzyło potem.
Proszę o drugie pytanie.
Drugie pytanie. Z racji na to, że ja się projektami interesuję i teraz ostatnio mam grant badawczy na temat kokreacji, czyli współtworzenia innowacji z użytkownikiem. Czy widzi pan dyrektor tu potencjał tego współtworzenia innowacji z użytkownikiem, klientem? Pytanie, kto nim jest w ogóle w tworzeniu innowacji w farmie?
Tutaj, no, kiedy myślimy o użytkowniku, to musimy sobie wyobrazić, uważamy sobie pacjenta, który ma coś w ręku i ma z tym wyzwanie, bądź nie ma. Tak? Kiedy rozmawiamy o, nazwijmy, takich prostych technologiach lekowych, tabletka, pigułka, maść, jakkolwiek sobie na to popatrzymy, to tak naprawdę tutaj pewnie w takim wsparciu technicznym pewnie tego dużo nie jest, ale mamy coraz więcej rozwiązań zautomatyzowanych, mamy coraz więcej w chorobach przewlekłych, w cukrzycy, pompy insulinowe, mamy różnego rodzaju stale używane monitory poziomu glukozy we krwi, ale to jest tylko jeden przykład, bo tych rozwiązań
ale
będzie...
Czy takie modele są w firmach
coraz więcej
obecnie?
Absolutnie firmy zerkają w stronę tych nowoczesnych rozwiązań, które mają wspierać stosowanie leków, czyli tak naprawdę powodowanie, że pacjent będzie przestrzegał zaleceń. Mm-hmm. Możemy to robić technologicznie, tak. Sobie już zaczęliśmy...
To jest całe ten stream się rozwija mocno.
Tak. Jakby wsparcie, monitorowanie przy pomocy różnych, coraz prostszych narzędzi tak naprawdę. One stają się naprawdę już w tej chwili zasięgu ręki. Telefony nasze stają się, zegarki stają się czymś, co nas absolutnie czujnikami, co nas wspiera. Więc ten obszar technologiczny absolutnie on rośnie i on będzie rósł. Znaczy, co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości. Mieliśmy przecież pulsyksometry, które ministerstwo dostarczało do domów, które wysyłały informacje je bezpośrednio do bazy danych rządowej, czy też tutaj wynajętej przez... To już gdzieś tam się pojawiało. Ale zwrócę uwagę na drugi aspekt, który też nie jest tak twardo technologiczny, jest miękki, związany z wykorzystywaniem nowych zasobów ludzkich, mi bliskich, bo ja jestem farmaceutą, przez wiele lat się tym zajmowałem, czyli chociażby nowego rodzaju usług dedykowanych pacjentom, które mają wspierać ich w przyjmowaniu leków, bo czasami sama technologia to jest za mało. Pacjenci czasami nie są wykształceni technologicznie, czasami mają problemy z rozumieniem chociażby ulotki. Mhm. Czasami potrzeba ich wesprzeć i chociażby spojrzenie w stronę takich rozwiązań, które te szeroko pojęte są, nazywają się opieką farmaceutyczną, też może być takim obszarem. Czyli absolutnie technologia tak, ale też nie możemy zapominać o tym, że prawidłowe stosowanie leków, o jakichkolwiek byśmy nie myśleli, często wymaga zaangażowania pacjenta i przekonania go do tego, że to trzeba stosować. Najlepsza technologia nie będzie skuteczna, jeżeli pacjent nie będzie jej stosował, albo prawidłowo jej stosował. Tak, to są te dwa elementy.
Panie dyrektorze, proszę o rewanż.
A to właśnie. Skorzystam z tej okazji i zapytam się o spojrzenie naukowca na to, czego naukowcy oczekiwaliby ze strony branży farmaceutycznej do tego, żeby była szansa na zwiększenie poziomu współpracy. To, bo tutaj my oczywiście mówimy o tym, to powiedzieliśmy sobie, co by było dobrze, ale z punktu widzenia właśnie naukowca, osoby, która zawiaduje większą grupą i uczestniczy w tworzeniu projektów naukowych, jak z Pani strony tak naprawdę ta potrzeba wygląda? Jak by to mogło wyglądać z Pani punktu widzenia?
Znaczy ja to bym po prostu projektowo na to popatrzyła i na taką pracę w takich mieszanych zespołach, badawczo-praktyce, tak, żeby oni mogli pracować nad wspólnymi jakimiś przedsięwzięciami. Znaczy kolaboracja zdecydowanie, która i taka różnorodność też, tak, no bo włączanie na przykład do rozwoju innowacji różnych grup, prawda, ze strony, dlaczego nie robimy powiedzmy jakichś platform takich innowacyjnych, gdzie mogliby się znaleźć i naukowcy, na przykład taka copy-paste inicjatywa ze Stanów Zjednoczonych, no mogliby się taką onkologiczną platformę zrobić, gdzie są i naukowcy, prawda, gdzie są firmy, gdzie są studenci, ale gdzie są też instytucje, które ten ekosystem tworzą. I żeby w tym kotle się tworzyły rozwiązania wspólne, które są wypracowane, przetestowane, są pewne pilotaże robione i taka platforma jest rolowana systematycznie na cały kraj. Znaczy dla mnie to byłoby coś takiego naprawdę spajającego wiele różnych interesariuszy procesu. Prawda? Bo no my gdzieś jesteśmy, 40% osób z nas będzie miało kiedyś raka w swoim życiu. Tak? Statystycznie. Więc dla mnie to jest na przykład, no każdy z nas trochę żyje ze strachem posiadania raka, prawda? Jeżeli byśmy tak się w piersi stuknęli, to jest jakaś taka obawa, czy ja, czy moja rodzina, mój partner, prawda? Więc gdybyśmy my wzięli na widelec na przykład problem rakowy, tak? I próbowali systemowo do niego podejść w takiej naprawdę kolaboracyjnej strukturze, to wydaje mi się, że to jest ogromne przedsięwzięcie, które mogłoby naprawdę w Polsce, no, byłoby potrzebne, tak? Ale nie jakoś forsowane politycznie, nie jakoś dominowane przez jakąś grupę, ale takie prowadzone w dialogu.
Czyli prawdziwa współpraca pomiędzy biznesem i nauką to jest to, co może nam pomóc odnieść sukces. Dziękuję bardzo. To było kolejne czwartkowe forum SGH, w którym udział wzięli pan Michał Byliniak, dyrektor generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych Infarma oraz profesor Ewa Sointa-Drączkowska z Katedry Zarządzania Projektami SGH. Program realizowali Maciej Górski i Paweł Gołębiowski. Zapraszam na kolejne czwartkowe forum SGH.